Agaty Tuszyńskiej nie muszę Państwu przedstawiać. Jesteś z nami, Agata, bardzo często w Nie Tylko Rozrywkowej Niedzieli Radiowej. Dzień dobry.
Dzień dobry z Warszawy. A to z zimnej Warszawy.
Z zimnej Warszawy. Wiesz co, dzisiaj chyba tylko w Gdańsku telefonowała rano pani Agnieszka z Gdańska i mówi, że tam słońce. U nas w Lublinie też zimno. Ale ja akurat lubię taką pogodę, więc na mnie ona działa dobrze. Natomiast ciebie, zdaje się, uziemiła, to zimno uziemiło w domu, bo ty o tej porze najczęściej już dawno jesteś co najmniej po długim spacerze, tak?
Nie zgadza się. Ostatni mój rytm jest bardzo taki dziwaczny. Gdzieś od 6 do 8 staram się spacerować i przyglądać światu, myśleć i pisać w głowie. I bardzo mi ta wiosna przez chwilę zamknięta, bardzo za nią tęskniłam, więc teraz, kiedy mogę chodzić do pobliskich parków i patrzeć, jak to wszystko niesamowicie bucha, rozwija się, kwitnie. Mimo całego zła świata jest to najwspanialsza witamina na początek dnia. Czyli zwykle o 8 jestem już po 10 kilometrach.
Wow, no naprawdę. To jestem pełna podziwu. Ale zatrzymajmy się chwilę przy tym, o czym powiedziałaś. Przyglądam się światu, no trochę na nowo, trochę inaczej się teraz przyglądamy światu. Ale piszę w głowie, notuję, tak? To rodzą się tam twoje nowe książki teraz, na tych spacerach, w tych kilometrach?
No tak, tak się zawsze działo, z tym, że rzeczywiście teraz dzieje się wolniej. W związku z tym jest to uważniej, jest to cierpliwiej. I przyglądanie się światu w taki sposób, także z aparatem fotograficznym, czego ja dotąd tak często nie robiłam i nie uprawiałam. To wszystko sprawia, że jakby głębiej wchodzę pod powierzchnię rzeczywistości i to jest dobre. Mhm. Jestem cierpliwsza wobec wszystkiego, co się dzieje. Nigdy nie zauważałam, jak, może nie nigdy, ale rzadziej, czy też w inny sposób, jak rodzą się pąki, jak po kolei drzewa, kwiaty, rośliny budzą się do życia. Ja potrafię, zresztą to zdokumentowałam, pokazać moje kasztany białe i czerwone, moje, mówię, nasze, warszawskie, tutaj okolicy Śródmieścia, Parku Jazdowskiej, Łazienki, jak one rosną, jak się budzą. I teraz już przekwitają tak naprawdę, bo kasztany są już olbrzymie, bzy przekwitają, zaczynają się róże. Były akacje, wspaniałe tulipany, niezapominajki. Na to nigdy nie miałam czasu i teraz wiem, że znalezienie czasu na takie bycie ze światem jest chyba bardzo ważne, jeśli nie najważniejsze. Ponieważ wszystko, co potem zostaje napisane, jest napisane inaczej.
Właśnie, tego chciałam teraz dotknąć. Czy masz takie poczucie, że piszesz teraz inaczej? Że to przyglądanie ma konsekwencje? Że to, jak patrzymy przez okno rano pijąc kawę, co właśnie prawdopodobnie w tej chwili robisz?
Oczywiście, tak, że właśnie w tej chwili to robię, tak słychać.
To po prostu jest naturalne. My tu wszyscy w niedzielę rano stajemy w oknie i opowiadamy sobie, co za tym oknem widać, więc ja cię za chwilę też o to zapytam. Ale tak, masz poczucie, że piszesz teraz inaczej, tak?
Wszystko się dzieje wolniej i ja w moim bardzo szalonym życiu przez ostatnie lata tak naprawdę zatrzymywałam się tylko w samolotach i w pociągach. Natomiast teraz ta wymuszony taki stan z jednej strony zawieszenia, drugiej osadzenia i przystanku sprawił, najpierw się bardzo buntowałam, natomiast teraz usiłuję to przerobić na swoje i myśleć wolniej, i patrzeć uważniej, i patrzeć głębiej. I rzeczywiście to ma konsekwencje w pisaniu. Poza tym, przez to, że nie wyjeżdżam tak często, przez to, że nie ma spotkań autorskich, za którymi zresztą bardzo tęsknię, przez to, że nie byłam w Kazimierzu od tylu miesięcy, to jednak piszę codziennie. A pisanie codzienne, czyli praktyka, czyli ćwiczenie sprawia, że pisze się inaczej, że pisze się z jednej strony łatwiej w sensie stawiania słów na papierze, a poza tym to jest jakaś inna, nowa jakość. Niewątpliwie w powolności życia jest jakość, której ja dotąd nie doceniałam, dlatego że wydawało mi się, że muszę mieć wszystko i od razu. I ten taki pęd podróżno-spotkaniowy został bardzo gwałtownie zatrzymany. I no, zobaczymy, czy to wyjdzie na dobre mojemu pisaniu i mojemu życiu. Nikt nie miał specjalnie wyjścia. Musieliśmy się w tym jakoś odnaleźć. I po prostu szybko zorientowałam się, że walenie głową w ścianę nic nie przynosi. Natomiast próba oswojenia zamkniętego miejsca. Ja nie mieszkam w jednym małym pokoju, mam dość duże mieszkanie, więc, ale jednak ograniczenie kontaktów ze światem i z rzeczywistością sprawiło, że zwróciłam się bardziej do środka. I to, no zobaczymy, jakie książki powstaną.
Nic nie powiesz, co powstaje przy twoim dużym biurku?
Piszę już bardzo długo książkę o wspaniałym francuskim pisarzu, który spędził 4 lata życia w Polsce tranzytem między Wilnem, w którym się urodził, a Niceą, do której trafił, a mianowicie jest to autor Obietnicy poranka Romain Gary, który urodził się jako Roman Kacew w żydowskiej rodzinie na wschodzie. Ale to jest projekt, który już ze mną jest bardzo długo i którego właśnie nie mogłam skończyć przez to, że stale były jakieś wspaniałe podróżnicze wyprawy i spotkania z czytelnikami i to wszystko się tak bardzo w czasie rozwlekało. Więc teraz mam nadzieję, że ta książka w końcu powstanie i będzie opowieścią, zapewne jak wszystkie inne moje książki, o pamięci, o tożsamości, o takiej swoistej miłości. Tutaj to jest miłość matka-syn, miłość zaborcza, miłość, która jest niezwykle trudna zarówno dla niej, jak i dla tego chłopca, który stara się spełnić wszelkie marzenia, ale także wymagania matki. Ale poza tym piszę też, wróciłam na przykład do wierszy, których już bardzo dawno nie publikowałam. I to są takie, poza tym piszę książkę, która będzie jeszcze trochę wymagała czasu, książkę o rodzicach. Mój ojciec zmarł 3 lata temu. Mama jest ze mną, ale nie jest już tą samą mamą, którą pamiętałam przez moje dziecinne życie i młode życie i później. I znowu to jest takie spojrzenie na przeszłość i na pamięć, na to, w jaki sposób nasze marzenia w życiu się spełniają albo też nie spełniają. I to będzie taka historia o drodze. Drodze, którą każdy z nas przechodzi od początku do pewnego kresu i ten kres niekiedy zdarza się jeszcze przed ostatecznym końcem, rozstaniem się z tym światem. Czyli piszę dużo i mam bardzo dużo pomysłów i tak naprawdę nie wiem, czy czekam na to, żeby to zamknięcie się skończyło, czy też odwrotnie. Myślę sobie, niechby jeszcze trochę pobyło, to wtedy uda mi się to skończyć. Ale jeszcze z trzeciej strony strasznie mi się wyrywa wszystko, na przykład do Kazimierza. Jak tutaj oglądam na waszej stronie zdjęcia z Kazimierza, to ta tęsknota po prostu mnie ściska, dlatego że to jest miejsce dla mnie niezwykle ważne, gdzie jeździłam jako dziecko właśnie z mamą i potem przez wszystkie lata pamiętam, że kiedy zaczęłam jeździć długo za granicę, to za każdym razem przyjeżdżałam chociaż na godzinę do Kazimierza, żeby się pożegnać z tym Kazimierzem, który mnie pamiętał przez te wszystkie lata jako dziecko, dziewczynkę, młodą dziewczynę. I potem wracając z tych Stanów, czy zza oceanu, czy z Francji, czy z Izraela, znowu się witałam z Kazimierzem. Jestem, wróciłam. A teraz to się nagle skończyło. Teraz takim najważniejszym adresem niewątpliwie jest dla mnie mój warszawski adres i te miejsca, które odwiedzam właśnie rano, czyli ja jestem w samym środku, czyli Park Ujazdowski, Łazienki, albo Skarpa, albo ten bulwar nadwiślański. To są te miejsca, ale no właśnie, potrzeba nam przestrzeni kontaktu ze światem, kontaktu z przyrodą. Z drugiej strony zamknięcie dla mnie jest twórcze. No niestety tak jest. Niestety.
Jeszcze a propos Kazimierza, to bardzo cenne, co mówisz o zamknięciu. Ja sobie też biorę twoje słowa głęboko do serca, bo myślę, że trzeba je sobie będzie przypominać w takich sytuacjach, kiedy człowieku rodzi się jakiś rodzaj buntu. Natomiast co do Kazimierza, to ja z kolei przypomniałam sobie teraz jedną z naszych pierwszych sprzed wielu lat rozmów, bo to ty mi powiedziałaś o swojej wizycie bodajże z panią Zofią Kucówną w Kazimierskiej.
U Marii Kuncewiczowej.
Tak jest. To ty mi powiedziałaś, że pani Maria Kuncewiczowa za każdym razem, jak siadała do pracy czy do czytania, to ubierała się elegancko, zakładała korale i dopiero wtedy siadała do tego, żeby spotkać się ze słowem, z literaturą. A swoją drogą, ty masz jaki zwyczaj, jak siadasz do pisania?
Bardzo jest mi wstyd, ale ja robię zupełnie coś innego. To znaczy, ja się nie ubieram do pisania. Jestem w tym stroju, tak jak na przykład teraz. Wychodzę na spacer, też nieubrana. Wracam ze spaceru i szybko siadam do biurka, żeby to wszystko jeszcze zdążyć zapisać. Natomiast ubieranie się, to co robiła pani Maria, makijaż, pełen makijaż, perły, perły w uszach, perły pod szyją. To jest strój dla świata do wyjścia. Natomiast żeby grzebać w sobie, ja muszę być nieubrana, to znaczy nie zupełnie rozebrana, w stroju domowym. Mhm. I wtedy to się dzieje najlepiej. Ja pamiętam jeszcze inne wspomnienie z Kazimierza, kiedy byłam zupełnie mała, nie wiem, może miałam 8 czy 7 lat, i przyjeżdżałam z mamą do domu prasy i za płotem widziałam kobietę właśnie tak pięknie ubraną, przechadzającą się ze swoim takim wspaniałym, postawnym mężem i gośćmi. I ona mówiła po angielsku, perorowała i spacerowała. I ktoś mi powiedział, że to jest pisarka. Ja wtedy pomyślałam, ja też chcę być pisarką, bo będę tak pięknie wyglądać, będę właśnie gestykulować, mówić po angielsku i całe dnie przechadzać się wokół wspaniałego domu, właśnie domu pod wiewiórką. No okazało się, że bycie pisarką to nie jest tylko to, ale pamiętam, że dokładnie pamiętam, jak ona wyglądała, jaka była piękna i taka stanowcza i taka spełniona i taka zwycięska i taka właśnie pisarka.
I to, co mówisz, że piszesz książkę między innymi teraz o tym, jak spełniają się marzenia, proszę bardzo. Ja taką cię widzę, piękną, elegancką, gestykulującą, rozmawiającą.
I mówiącą po angielsku.
No po prostu jest, spełniły ci się marzenia perfekcyjnie. Agata, powiedz, a czy na przykład, bo to jest też dla mnie wielka nowość w twoim życiu, a znamy się nie od wczoraj i wiem, jaki był twój stosunek do spraw, powiedzmy sobie, kulinarnych, a właściwie do praktycznej strony tych spraw.
Rzeczywistości.
Tak, już nie wdając się w szczegóły, było różnie. W każdym razie telefon pod tytułem Przyjaciół gotujesz kluski, pamiętam. W związku z tym tak to mniej więcej wyglądało. A teraz ja widzę na zdjęciach, które czasem gdzieś wrzucasz, bochny chleba, który sama upiekłaś. Jak to się zaczęło?
To prawda. Ja z codziennością i z jedzeniem i szykowaniem sobie posiłków jestem na bakier i ciągle tak chyba jest, ale właśnie owo zamknięcie i to, że nie mogłam pisać i czytać 24 godziny na dobę, to po prostu było niemożliwe, więc po 2-3 tygodniach zamknięcia pomyślałam, że no może chleb, bo w pieczeniu chleba jest pewna magia, jest symbolika. Jest coś, czego ja nie znałam z domu. U mnie w domu nie pieczono chleba. Moja mama, która się wychowywała bez mamy, nie umiała gotować ani być w kuchni. Moja babcia ze strony ojca, ukochana babcia z Łodzi, gotowała wspaniale i robiła różne rzeczy. Robiła na przykład takie pyszne kluski na parze, czy robiła weki, gruszki, czy marynowała mnóstwo grzybów. Ale chleba się tam w domu nie piekło, więc pomyślałam, dobrze, ja spróbuję z tym chlebem, ponieważ będzie to coś nowego. Poza tym jest w pieczeniu, czy też w pieczeniu, może nie najpierw w robieniu chleba, jest rodzaj magii. Taka akademia pana Kleksy, taka pani Kleks-Tuszyńska w spódnicy, która tą mąkę i te wodę i szczyptę soli, to jest czarowanie. To jest, ja to traktuję jak magię. dodawanie trochę tego i trochę tego. Ja sobie nie zdawałam nigdy sprawy, że w gotowaniu, że ludzie, którzy lubią gotować, właśnie tak to traktują, że to jest radość, że to jest improwizacja, że to jest tworzenie smaków, że to jest też dzielenie się z drugimi. Teraz zrozumiałam, że moja babcia, ta właśnie jedna, jedyna, którą znałam z Łodzi, ona nas kochała przez karmienie. Ja tego nigdy nie robiłam, nigdy nie miałam dużej rodziny, ale teraz z tym chlebem pomyślałam, no zobaczymy, poza tym ja też jestem zadaniowa i taka ambitna. Więc jak właśnie wszyscy mówią tak jak ty, to jest w ogóle niemożliwe. Zapytałam moją przyjaciółkę, co byś powiedziała, co by było najbardziej niesamowitego, co ja bym zrobiła. I ona nie zgadła, że to jest chleb, bo w ogóle to nie było w granicach jej wyobraźni, że ktoś taki może się tym zająć. No ale to się stało. Ja to zrobiłam wedle przepisu mojej przyjaciółki, która też jest taką czarodziejką. I ten chleb wyszedł i jest piękny. I ja komponowałam swoje ziarenka i dodawałam trochę słonecznika i trochę pestek z dyni, trochę siemienia lnianego. Zrobiłam to trochę inaczej niż nauczycielka. Co więcej, mój chleb fantastycznie pękł na górze i ma taki czubek, taki trochę koguci, a trochę taki wypieczony, jakby. I udał się od pierwszego razu, to też nikt nie mógł uwierzyć. Jak to jest, że jej się udało? No nie wiem dlaczego, ale jak już się udało, jak ja to właśnie pokazałam innym, potem zaczęli smakować i teraz wszyscy mówią, że kiedy będzie chleb, no to bardzo mi się to oczywiście spodobało, więc dzisiaj znowu będzie chleb, jutro na moje urodziny będzie chleb. Co prawda gości nie będzie, ale może jeden czy drugi gdzieś tam pod oknem się pojawi i zostanie poczęstowany tym świeżym chlebem.
Ale jak to nie będzie gości na urodziny? Właśnie dlatego też między innymi ta nasza rozmowa, żebyśmy byli jutro z naszą majową poetką i pisarką. Ona będzie jadła chleb. Być może sama, być może z kimś, ale będziemy ci towarzyszyć, Agata, z bardzo dobrą myślą, dlatego że my tutaj bardzo na ciebie też czekamy.
No właśnie. I ten Lublin na liście moich wyjazdów z książką i moich czytelników, to jest naprawdę dla nas bardzo trudne, że nie możemy spotkać się z czytelnikami oko w oko. I fakt, że ja odbywam jakieś spotkania online, których na początku w ogóle nie chciałam robić, bo uważałam, że to jest, no, że to jest zaprzeczenie spotkania, żeby ja patrzyła w komputer, a gdzieś tam ktoś patrzył na mnie z daleka. Ale muszę powiedzieć, że troszeczkę też mój bunt się jakby złagodniał, dlatego że widzę, że takie zarówno radiowe też audycje, że to ma niezwykły zasięg, że to jest więcej ludzi niż 100 osób, które siedzi na sali, prawda?
Tak, poza tym muszę ci powiedzieć, że jesteś tym świetna, bo ja oglądam te twoje spotkania. Pewnie moi koledzy z telewizji powiedzieliby, kamera cię lubi, ale to chyba nie do końca rzecz w tym. Ty po prostu masz w sobie ten rodzaj pasji i energii dotyczącej tego, o czym mówisz, że kamera czy bezpośrednie spotkanie, my to sobie bierzemy. Także jeśli państwo gdzieś znajdą w internecie, to ja bardzo, bardzo polecam. Natomiast my tutaj na ciebie czekamy, bo pretekst byłby. Wydałaś dopiero niedawno, jeszcze nie zdążyłaś z nią pojeździć na dobre.
No właśnie, to było
książka.
Pierwsze. Ja wzięłam tę książkę do ręki tego samego dnia, kiedy zamknięto świat.
Aha. Mama zawsze wraca, powiedzmy. To jest książka, którą napisała Agata Tuszyńska z ilustracjami Iwony Chmielewskiej. Mama zawsze wraca. Książka, która nie jest oparta. Właśnie widzisz, ja nie wiem jeszcze za dużo o tej książce, ale ona nie jest oparta na twojej biografii, a jednak ona wyrasta z twojej biografii.
To prawda. To prawda. To jest książka o małej dziewczynce Zosi Zajczyk, która przetrwała warszawskie getto dzięki miłości swojej mamy, Natalii. I to jest opowieść tej małej dziewczynki, którą ja spisałam po raz pierwszy bardzo dawno, ćwierć wieku temu. I której jakoś nie potrafiłam ciągle światu opowiedzieć. Musiałam czekać i czekałam długo i dojrzewałam długo. I w międzyczasie powstało bardzo wiele moich książek, między innymi Rodzinna historia lęku, która opowiada o mojej mamie, małej dziewczynce z getta warszawskiego. Moja mama miała wtedy 10 lat, Zosia miała 3 lata, ale historia lęku jest niejako podobna i miłość matki jest podobna. jest jedna wielka różnica, mianowicie mama mojej mamy nie wróciła jej odebrać. Mama Zosi wróciła, stąd nasz tytuł, mama zawsze wraca. Chciałabym, żeby tak było. Wszystkie wojenne sieroty pewnie też chciałyby, żeby mama wróciła, bo życie z mamą, jak najdłużej z mamą i przy mamie, jest inne. I proszę pomyśleć o swoim losie, w jaki sposób jednak towarzyszenie tej osoby, która nas kocha bezwarunkowo, przynajmniej z definicji matki, tak być powinno, jakie to życie jest inne. I teraz te dwie dziewczynki, moja mama Halinka i mała Zosia, były, ich losy się przenikały, ponieważ obie mieszkały na Żoliborzu, obie były w getcie w tym samym momencie. Obie zostały uratowane przez niezwykłą odwagę ich matek. No i właśnie, ja tę historię opowiadam teraz, czyli bardzo późno i dużo dalej od momentu, kiedy ją usłyszałam. I myślę, że stało się tak głównie z powodu spotkania z Iwoną Chmielewską, która jest osobą absolutnie niezwykłą i wspaniale utalentowaną i tak wrażliwą, że czasami to ja się boję nawet jej dotknąć. Ona jest samą taką żywą wrażliwością i pomyślałam, że ten tekst, który jest tekstem trudnym, bardzo bolesnym, będzie opowiedziany, dopowiedziany obrazem właśnie przez taką istotę jak Iwona. I miałam, uważam, znakomity pomysł. I ta książka, która jest naszym wspólnym dziełem, jest dużo silniejsza i ona naprawdę chwyta za gardło także dzięki temu, co Iwonie udało się dopowiedzieć. Ona tej książki nie zilustrowała, ona ją stworzyła w obrazie. Jest to jakby równolegle wspaniały, artystyczny, bardzo mocny przekaz. Ja mam takie wrażenie, że tę książkę powinien przeczytać każdy, naprawdę każdy na całym świecie. A po przeczytaniu jej nie jest się już tym samym człowiekiem, tą samą osobą. I no i strasznie się cieszę, że nam się udało to zrobić. I oczywiście marzyłyśmy o tym, żeby natychmiast wsiąść w pociąg, samolot i jeździć z tą książką po świecie, po Lublinie, Paryżu, Londynie, Nowym Jorku, Seulu. O, w Seulu, bo na koreański już jest przełożona. I żeby opowiadać, żeby się spotykać właśnie z ludźmi, opowiadać o tej Zosi, której mama wytłumaczyła świat piwnicy, świat ciemnej nory, gdzie są szczury. Wytłumaczyła jej w taki sposób, że dla niej to był jedyny istniejący świat i to nie był świat zły. Ona się bała, ale ten lęk był przez matkę oswojony. I wszystko zależy od miłości tej drugiej osoby, która jest przy nas w momencie, kiedy nam jest źle i kiedy się boimy. I ta miłość naprawdę może wszystko zmienić. Choćby były to najstraszniejsze warunki i okoliczności, choćby za oknem był chłód i zło, jakkolwiek nazwany i zakodowany w świecie. Oj,
czekam na te twoje opowieści. Dziękując ci za tę, czekam na nie tu w Lublinie, tu w naszym regionie. Mama zawsze wraca. Najnowsza książka Agaty Tuszyńskiej. Wierzę, że niedługo będziemy mogły o niej porozmawiać, patrząc sobie
bardzo,
przy okazji
bardzo
w oczy.
Mhm.
Agata, to teraz a propos spojrzenia, spójrz za to swoje okno. Powiedz, co tam masz za nim. Co słyszysz?
Po prawej stronie mam wspaniałe korony zielonych drzew. Mhm. Parki, które przede mną, Ujazdowski, Łazienkowski, Skarpa i niebo. Niebo. Natomiast po drugiej stronie stoi prawie w moim salonie, dużym pokoju, wspaniały i wielki Pałac Kultury, którego absolutnie nie chcę zburzyć i usunąć, ponieważ jest to symbol tego miasta, mimo że został nam podarowany przez właśnie najeźdźcę rosyjskiego. Ale jest to symbol miasta. Tutaj widzę dachy Warszawy i no właśnie tak chyba chciałam mieszkać i być w Warszawie, ponieważ jest to mój adres, tak jak język polski jest moim adresem i tak jak to miejsce jest moim miejscem i gniazdem i mimo, że kocham podróżować i spełniam się w podróży i z podróży zbieram bardzo dużo do siebie i dla siebie, ale jednak jestem z Warszawy i Warszawa jest moim miejscem na świecie. Czyli jestem w samym jej sercu tak naprawdę w tej chwili. Widzę, no czuję, że jestem w Warszawie. Trudno mi by było o tym zapomnieć, kiedy otwieram oczy, bo właśnie widzę dachy Warszawy, Pałac Kultury i tę niesamowitą zieleń. I zimą to są łyse drzewa, a teraz jest tak zielona, a potem na jesieni to wszystko czerwienieje i żółknie. Jest taka czupryna tych drzew. Jest naprawdę przepiękne. Poza tym jest bardzo dużo nieba. Ja jestem bardzo wysoko i często też to niebo fotografuję i tak się dziwię, jakie ono jest inne co chwilę. To się zmienia i to jest właśnie nasz horyzont, niebo jako horyzont. I teraz już widzę, że po lewej stronie mamy białe chmurki i trochę niebieskiego, czyli jednak może się przejaśni i wyjdzie trochę słońca.
Może to nasza rozmowa, co? Ociepliła, wiesz, słowa to...
I rozgoniła chmury. Widzę nad pałacem, teraz jest zupełnie niebiesko. Taki niebieski, jak te niezapominajki, które właśnie wschodzą tu w parkach i są i tak cieszą oczy.
Że siłę mają wielką słowa, to akurat nie muszę ciebie przekonywać. To ty nas tego uczysz i to ty dobrze o tym wiesz, mocarko słowna.
Czasem mi się zdarzy, czasem mi się udaje.
Tak, Agata Tuszyńska z serca swojego miejsca. Jesteś w naszych sercach, to pewne. Tak jak mówimy tu często w Nie tylko rozrywkowej niedzieli radiowej o tobie mówimy. Nawet jak tego nie słyszysz, to i tak się na ciebie gdzieś tam powołujemy. I jeszcze słowo chciałam ci z okazji twoich jutrzejszych urodzin. A składam te życzenia w dniu 80. urodzin Brodskiego. Tak się państwo jakoś ładnie usadowili obok siebie urodzinowo. Jacy to piękni ludzie rodzą się w tym maju.
A jeszcze Romain Gary, który miał urodziny kilka dni temu.
No proszę bardzo.
Mój bohater.
Więc Agata, życzę ci, żeby cię nigdy nie odstąpiła ani na krok ta ciekawość, o której mówisz w tej chwili. Ta ciekawość, o której konsekwencje my możemy też poznawać i one nam bardzo dużo dają. Ta ciekawość nieba, słowa drugiego człowieka, kwiatów rozwijających się, cudzego słowa, własnej myśli. Życzę ci tej ciekawości, żeby była zawsze, zawsze przy tobie. Ściskam cię mocno.
Bardzo, bardzo dziękuję i bardzo bym chciała. To jest najważniejsze. To jest najważniejsze, bo wtedy, dopóki jesteśmy ciekawi, dopóty żyjemy. Mhm. A potem to już jest droga w dół i nigdy nie chciałabym jej doświadczyć i wierzę, że to się nigdy nie stanie.
Niech się stanie. To znaczy niech się stanie, żeby się nie stało. Marzę o tym, żeby zjeść kromkę chleba twojego razem z tobą. Niech się stanie, mam nadzieję,
jutro,
jak najszybciej.
Jutro wszystkich państwa zapraszam. Od jutra, znaczy jutro będzie świeży nowy, bo już jest zakwas i wszystko dziś będzie robiony, rano pieczony.
Do usłyszenia, moja droga. Do zobaczenia. Dziękuję ci za poranek.
Dziękuję.